Pod koniec sierpnia w Krotowie odbyło się spotkanie grupy roboczej LOFAR VLBI, o którym teraz w studiu radia UWM-FM opowie nam nasz gość, pan profesor Marcin Hajduk z Instytutu Geodezji i Budownictwa Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
O sieci LOFAR często opowiadamy, ostatnio w kontekście startu tego nowego programu i też ważnej roli, którą odgrywa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. A czego dotyczyło to spotkanie pod koniec wakacji zorganizowane w Krotowie? No i dlaczego odbyło się właśnie u nas?
Te spotkania grupy robocznej LOFAR VLBI odbywają się cyklicznie w zasadzie dwa razy w roku. Jeden raz w roku to jest stacjonarnie, drugi raz jest to spotkanie zdalne. Spotkanie dotyczy rozwoju oprogramowania i testowania też oprogramowania do redukowania obserwacji wykonywanych za pomocą sieci LOFAR. LOFAR jest stosunkowo nowym instrumentem. On pracuje na bardzo niskich częstotliwościach i przy obserwacjach, które wykonujemy za pomocą tego instrumentu, dużą rolę odgrywa jonosfera ziemska, która po prostu powoduje, że te obserwacje nie są wtedy idealne. Promieniowanie przechodząc przez jonosferę ulega różnym procesom, zakrzywieniom i przez to mapy, które otrzymujemy, są bardzo niedoskonałe, wymagają właśnie poprawienia, przede wszystkim na efekt ziemskiej jonosfery. I jest to rzecz, której wcześniej nikt nie robił, to znaczy LOFAR pracuje na instrumentach, które są od siebie oddalone do 2000 km, które patrzą przez zupełnie różne warstwy jonosfery, która może być aktywna, tak jak ostatnio obserwujemy zorze polarne na skutek oddziaływania wiatru słonecznego. Ta jonosfera nie jest spokojna i aby zredukować ten wpływ negatywny jonosfery na nasze obserwacje, pracujemy nad oprogramowaniem, które pozwoli uzyskać jak najlepszej jakości mapy, jak najbardziej ostre, ponieważ nawet w jednej obserwacji nieba, w jednym kawałku nieba widzimy w różnych kierunkach nieba te efekty mogą zaburzyć jakość obrazu. Na spotkaniu zawsze są obecni liderzy tej grupy LOFAR VLBI, czyli Lia Morabito z University Durham i Neil Jackson z University of Manchester, którzy prowadzą już tą grupę od wielu lat. No i tak jak mówiłem, rozwój tego oprogramowania, które pozwoli uzyskać najlepsze mapy na niskich częstościach radiowych, które do tej pory ludzkość mogła obserwować.
Jak wiele osób uczestniczyło w tym spotkaniu w Krotowie pod koniec sierpnia i skąd przyjechali do nas?
Było nas w sumie 16 osób. Byli goście z naszego uniwersytetu, kilka osób z naszego uniwersytetu, też z innych ośrodków w Polsce, z Wielkiej Brytanii, z Holandii, Francji, Niemiec. Więc są to kraje, w których pracują te stacje interferometru LOFAR. Są to osoby, które bezpośrednio pracują przy otrzymywaniu i publikowaniu obserwacji LOFAR.
O jakichś efektach tych państwa rozmów, spotkań możemy mówić konkretnych?
Tak, to jest to taki stopniowy rozwój oprogramowania. No nie było jakiegoś wielkiego przełomu, ponieważ to jest wysiłek właśnie dużej grupy.
Bardziej podsumowanie tych prac, które trwają między spotkaniami, tak?
Też, ale to jest taka okazja, żeby jednocześnie usiąść, przedyskutować różne problemy. No i też zmobilizować się do tej pracy, bo nie każdy w sumie w swoim ośrodku ma tyle czasu wolnego, zawsze siedząc w ośrodku swoim ma się różne inne obowiązki, a tutaj mieliśmy 5 dni poświęcone tylko tej tematyce, kiedy mogliśmy się skupić właśnie na tych konkretnych zadaniach. Oczywiście oprócz tego spotykamy się zawsze co 3 tygodnie zdalnie, mamy takie krótkie podsumowania, dzielenie się problemami lub sukcesami, no ale zawsze brakuje tego czasu spędzonego razem w jednym miejscu. Zupełnie inaczej się pracuje jednak stacjonarnie razem niż zdalnie.
No i była też okazja, by tym, którzy jeszcze nie widzieli, pokazać nasz ośrodek w Bałdach.
Tak, dzięki Leszkowi Błoszkiewiczowi mogliśmy pojechać do ośrodku w Bałdach. Stacja bardzo się podobała gościom. Niektórzy nawet stacji nie widzieli. Te stacje są budowane poza ośrodkami tak naprawdę, aby zanieczyszczenie tym niechcianą emisją, która powstaje przez człowieka, zminimalizować. Więc goście byli zaskoczeni jakby niską gęstością zaludnienia, tym, że tutaj jest tak mało miejscowości, tak mało zabudowań. No i jakość tych obserwacji też jest dzięki temu wysoka, bo pozostałe właśnie stacje znajdują się w Niemczech, w Holandii. W Holandii jest bardzo trudno znaleźć miejsce o niskiej gęstości zaludnienia. No i też właśnie, tak jak powiedziałem, niektóre osoby, mimo że od lat pracują nad tymi danymi, miały po raz pierwszy okazję zobaczyć stację, po prostu ten instrument, na którym pracują.
Przypomnijmy, jak duża grupa naukowców tu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim tematem lofaru zajmuje się tak na co dzień.
Myślę, że byłoby to około 8 osób. Jest grupa zajmująca się różnymi aspektami, różnymi jakby tematami. Jednym z nich jest Słońce, innym pulsary. Też lofar, mimo że jonosfera jakby przeszkadza w obserwacjach astronomicznych, to jednak samym lofarem też można badać jonosferę, galaktyki i obiekty w naszej galaktyce, więc myślę, że to jest około 80 osób.
A ten nowy instrument, LOFAR 2.0, jak bardzo zwiększa szanse na obserwacje rzeczy, których wcześniej nie było widać?
No, niektóre rzeczy da się przewidzieć, zwiększając czułość trzykrotnie, no to sięgamy zdecydowanie dalej we wszechświat. Możemy obserwować słabsze obiekty, których do tej pory nie obserwowaliśmy, ale też daje taką unikalną możliwość, ponieważ wcześniej te pojedyncze stacje składają się, no o tym nie mówiłem wcześniej, z dwóch rodzajów anten, które nie mogły obserwować jednocześnie. Tym razem oba rodzaje anten będą mogły obserwować jednocześnie, więc zawsze to w nauce jest trudno ocenić, co odkryjemy. Dzięki temu niektóre rzeczy da się przewidzieć, czyli o ile możemy więcej zobaczyć obiektów, które widzieliśmy wcześniej, no ale też liczymy na odkrycia rzeczy, których nie dało się zauważyć wcześniej.
Przed rokiem takie spotkanie, jak to Kortowskie, odbyło się w Paryżu, a to kolejne, wiadomo już, gdzie będzie zaplanowane?
Kolejne spotkanie planowane jest, że tak powiem, w sercu Lofara, czyli tam, gdzie znajduje się najwięcej stacji, czyli w Holandii. Datę będziemy jeszcze ustalać, myślę, że na kilka miesięcy przed spotkaniem, więc jeszcze nie jest znana data, no mniej więcej wiadomo, że to odstęp 12-miesięczny, więc pewnie połowa 2025 roku.
Pan profesor Marcin Hajduk z Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego był naszym gościem i o spotkaniu opowiadał nam, naukowców związanych z grupą roboczą LOFAR VLBI. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.